Borszcz ukraiński po lubelsku.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Anna Kowalowa. Dziś zapraszam na dokończenie rozmowy z Maksem Skrzyczkowskim, fotografem, który był uczestnikiem ważnych wydarzeń w Ukrainie. Jaka była najtrudniejsza sytuacja, z którą się pan spotkał w Ukrainie?
Ja miałem kilka sytuacji, w której było bardzo niebezpiecznie i to wszystko się dzieje tak szybko. Właśnie tytuł tej wystawy jest Pocałunek wojny. Była taka sytuacja, kiedy my pojechaliśmy gdzieś z pomocą humanitarną na pierwszą linię frontu. Czekaliśmy, aż ktoś od nas odbierze te paczki z produktami spożywczymi. I w pewnym momencie, ja pamiętam, że było jakoś ciepło, ja wychyliłem się przez okno i w pewnym momencie gdzieś bardzo blisko uderzyła jakaś bomba, ale tego nie było nic widać, tylko było słychać jakiś nieprawdopodobny wybuch i tą falę uderzeniową, która po prostu była takim podmuchem nagłym, nie wiem, to coś się zassało, jakieś podciśnienie, jak, nie wiem, coś takiego, co trudno do końca to nawet opisać, bo takie rzeczy się nie dzieją, jakby człowiek tego nie doświadcza. I pamiętam, że jakiś taki pęd powietrza we mnie uderzył, że ja byłem wtedy przerażony, ale byłem bezradny, bo siedziałem w tym samochodzie, bo było wiadomo, że jakby ktoś się w nas próbuje wstrzelić. I to zazwyczaj jest tak, że po pierwszym uderzeniu ktoś tam koryguje ustawienia. Pamiętam, że my stamtąd natychmiast na złamanie karku tym samochodem jechaliśmy przez jakieś dziurawe ulice z jakimiś lejami po bombach, z jakimś gruzem leżącym na poboczu i jakimś takim szybkim zygzakiem stamtąd odjechaliśmy. Ale właśnie tego, to doświadczenie na twarzy, to jest tak, że jak na wojnie 200 metrów coś uderzy, to jest bardzo blisko. I to jest tak, że w chwili, kiedy te pociski gdzieś się tak blisko jakby zdarzały, spadały, to było naprawdę mocne. I pamiętam jeszcze taką sytuację. Ja poszedłem gdzieś zanieść ludziom w jakimś odizolowanym miejscu jakieś środki medyczne, bo okazało się, że będąc tam dowiedziałem się, że potrzebują, więc wróciłem po te materiały i poszedłem im zanieść. Miałem dźwięk wyłączony i do mnie dzwonili ludzie, z którymi tam byłem. I w momencie, kiedy ja nie odbierałem telefonu i się zobaczyliśmy, to oni powiedzieli, że byliśmy przekonani, że już cię zabili. I jakby ja nie miałem żadnej niebezpiecznej wtedy sytuacji, ale to, że oni mieli lęk, że ja już nie żyję, bo tam się takie rzeczy jakby na początku dziennym są, to ja dopiero wtedy w jakimś sensie to zrozumiałem. Więc jakby tych różnych historii jest cała masa, ale ja pamiętam też była taka sytuacja, która była dla mnie niezwykle trudna. To było w okolicy Mariupola właśnie w 2015 roku, gdzie w środku nocy my gdzieś wjechaliśmy na jakiś blokpost i kierowca z jakiejś, nie wiem, swojej bezmyślności nie zgasił świateł. I pamiętam, że ci żołnierze na tym blokpoście wyciągnęli pistolety i jakby biegli w naszą stronę. I ja siedziałem koło kierowcy i miałem poczucie, że oni nas mogą za chwilę zastrzelić tylko dlatego, że on nie zgasił światła. Ja byłem wtedy po prostu przerażony, ale nie mogłem nic zrobić. I to było niesamowite, bo w tych ciemności to światło świeciło na faceta, który, pamiętam, jak z tyłu wyciągnął pistolet, krótką broń, właśnie nie maszynową, i ten pistolet już jakby składał ze strzału. I to było po prostu dla mnie, jak to patrzyłem, to jak na filmie jakimś, to było tak nierealne, ale to się działo naprawdę. Więc to trochę tak jest, że na każdym kroku tam jest ciągłe napięcie. I pamiętam, że jak ja, nie wiem, 10 dni jestem w danym miejscu, to trochę już mogę jakoś wgryźć w to czucie, rozumienie i widzenie tego wszystkiego. Więc to są rzeczy trudne, które jakby zostają w człowieku, no mówiąc krótko. Ja nie miałem na szczęście jakichś sytuacji, takich traum, które ludziom się zdarzają, więc można powiedzieć, że dużo miałem szczęścia i że jakoś nade mną, jeśli mogę tak stawiać sprawę, że opatrzność czuwała. Jeszcze jedna historia, właśnie to było pod Mariupolem, też na takiej odsłoniętej pozycji, gdzie byli snajperzy. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że znajdę się w tak bardzo niebezpiecznym miejscu, bo tam jakby to nie do końca wiadomo. Ale to była sytuacja, gdzie byliśmy na jakiejś odsłoniętej pozycji, gdzie ja w ogóle myślałem, że jestem w miejscu dużo spokojniejszym. No i tam dowiedzieliśmy się, że no jest taki odcinek, że trzeba ten odcinek bardzo szybko pokonać, bo ci snajperzy nas już widzieli, że my się tam pojawiliśmy i tu się nie da inaczej do miejsca, do którego my idziemy, niż na tej odsłoniętej pozycji, bo tam był jakiś wąski przesmyk, coś tam, coś tam. I pamiętam, że był jakiś taka deszczowa pogoda, jakiś taki wiatr i pamiętam, że trzeba było przebiec tam, nie wiem, 100, może 200 metrów, a ja miałem wtedy kamizelkę kewlarową, hełm, aparat fotograficzny i tego 17 kilo gdzieś na sobie, bo to jest jakiś też taki ciężar. I ja musiałem nagle biec, a nie miałem, trudno powiedzieć, że nie miałem siły, ale musiałem po prostu biec, bo to była taka jakby w pewnym sensie walka, że tam każdy ułamek sekundy. I pamiętam, że tam dziennikarz koło mnie biegł i operator nagrywał i potem to do wiadomości poszło, a ja przebiegałem tam gdzieś z boku i zresztą potem to nagranie nawet on mi udostępnił i on tam coś takiego powiedział w tej relacji swojej, nie możemy się zatrzymać ani na sekundę. I ja pamiętam, że jak uciekłem z tego miejsca, to był taki moment, że było mi tak gorąco. Ja byłem gotowy rozerwać tą kamizelkę, zdjąć całe ubranie z siebie i to po prostu było tak nieprawdopodobne, jakaś, nie wiem, endorfina, adrenalina, nie wiem, co tam się wydarzyło w życiu, nie doświadczyłem czegoś takiego, bo to była naprawdę świadomość, że to jest śmiertelnie niebezpieczne. Więc to trochę jest tak, że jak wszystko jest dobrze, to można tę historię trochę opowiadać potem z perspektywy właśnie takiej, no, nawet można powiedzieć anegdoty, ale jednocześnie jak się tam jest na miejscu, to nie jest fajne. To jest bardzo trudne i podziwiam tych, którzy są w stanie przez wiele miesięcy trwać, ale wiem, że to nie może być obojętne i to każdego największego twardziela może ruszyć i że psychika nasza jest po prostu krucha.
Jak mocną psychikę trzeba mieć, żeby być w centrum wydarzeń?
No, ja podziwiam tych żołnierzy, tak się zastanawiam, bo to jest takie pytanie trochę, nie wiem, czy na ten czas i miejsce, co by było, czy każdy by w tej sytuacji miał taki hart ducha, takie poczucie odpowiedzialności, taką w pewnym sensie przyzwoitość, bo rozumiem ludzi, którzy się boją, bo każdy jest inny, każdy ma inną naturę i może z nich by nawet nie było pożytku, biorąc pod uwagę, że byliby sparaliżowani, niezdolni do działania. Bo to też jest coś takiego, że ja doświadczając takich sytuacji poniekąd ekstremalnych, muszę uznać, że jesteśmy różni i że po prostu takie momenty trochę człowieka doświadczają i wychodzi coś, czego nigdzie indziej się o sobie nie dowiemy. Więc ja jestem jakby bardzo ostrożny w ocenianiu ludzi, bo po prostu nie dziwię się, że ktoś w takich sytuacjach jest sparaliżowany. Po prostu tak może być. Więc trudno to skrytykować, bo nigdy nie wiemy, jak sami byśmy się w innej sytuacji, gdyby to na nas takie coś spłynęło, że tak powiem, jakbyśmy się wtedy zachowali. Więc czasem jakby rozmawianie na sucho to jest takie mędrkowanie. A takie ekstremalne sytuacje człowieka jakoś tam, no nie wiem, doświadczają i są dla niego próbą. I może to brzmi bardzo dziwnie, ale ja miałem taką dziwną refleksję, że po tych kilku pobytach, jak wróciłem do tego naszego spokojnego, pięknego kraju, to miałem poczucie, że jestem o coś mądrzejszy i bogatszy od tych, którzy tego nie doświadczyli i gdyby, nie daj Bóg, kiedyś to się zdarzyło, to ja już trochę jakby lepiej się w tym poruszam. Wtedy, kiedy o tym myślałem, to miałem takie poczucie, że no tak, ale przecież to się nigdy nie wydarzy. Już dzisiaj tego poczucia nie mam.
Czy pan planuje w najbliższym czasie wyjazd do Ukrainy?
Ja nie planuję, ale za każdym razem jak wracałem, to też nie planowałem. I nawet powiem więcej, byłem już przekonany, że tam nie wrócę, bo tam się ginie. A życie jest mi miłe, a mimo wszystko za każdym razem znajdował się powód, żeby tam wrócić. Więc to trochę jest na tej zasadzie, za każdym razem jak byłem, to działo się coś, co mówiąc krótko, było straszne. I za każdym razem po tym wiedziałem, że no to już na pewno, to już teraz się miarka przebrała i już teraz na pewno się na to nie pisze. A potem się okazywało, że jechałem i potem znowu coś się działo, bo to jest jeszcze taka rzecz, o której się rzadko mówi i człowiek sobie przesuwa tą granicę i w pewnym momencie trochę bardziej jest, nie wiem, może nawet zuchwały albo może trochę wierzy w tą swoją jakąś gwiazdę, która nad nim czuwa, pod szczęśliwą gwiazdą jest urodzony i nie mogę powiedzieć, czy jeszcze na pewno nie wrócę na Ukrainę.
Wystawę Maksa Skrzeczkowskiego Pocałunek wojny można oglądać w Galerii Radia Lublin przy ulicy Obrońców Pokoju 2 do końca maja. Na dziś to wszystko, a ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień, Anna Kowalowa. A zaraz Wy możecie posłuchać ukraińską mową. Dobry wieczór, biele mikrofonu Anna Kowalowa. Сьогодні запрошую Was до слухати розмову з Максом Скрзечковським, фотографом, який брав участь у важливих подіях в Україні. Яка ситуація була найскладнішою під час Вашого перебування в Україні?
Я мав кілька ситуацій, в której було дуже небезпечно.
У мене було декілька ситуацій, коли це було дуже небезпечно і все так швидко відбувалося. Ми кудись їхали з гуманітарною допомогою на передову. Ми чекали, що хтось забере від нас передачі з продуктами, і в якийсь момент я пам'ятаю, що тоді було тепло. Я висунувся у вікно, і тоді десь зовсім близько влучила бомба, але нічого не було видно. Тільки було чути неймовірний вибух. Ця ударна хвиля, яка була просто раптовим вибухом, як ніби щось засмоктало, якийсь негативний тиск. Важко навіть повністю описати. Я пам'ятаю, що мене вдарив порив повітря. Я злякався, але я був безпорадний, тому що я сидів у машині і було очевидно, що хтось намагався в нас стріляти. Зазвичай буває, що після першого пострілу перезаряджають зброю. Я пам'ятаю, що ми відразу ж поїхали звідти на шаленій швидкості, через кілька дірявих вулиць з воронками від бомб і щебенем, що лежав на узбіччі дороги, і ми поїхали звідти таким швидким зигзагом, снігом. Цей досвід дуже відбився на мені. Коли на війні щось б'є за 200 метрів, це зовсім близько. Також у той момент, коли ці кулі падали десь біля нас, як здавалося, це було справді сильно чутно. Я досі пам'ятаю ще таку ситуацію, я пішов кудись, щоб принести людям якісь медичні засоби в якесь ізольоване місце. Дізнатись, чи ці ліки їм потрібні, я повернувся за цими медикаментами, щоб відвести їх до них. І в той час у мене був вимкнений звук на телефоні. Люди, з якими я був, телефонували мені. І коли я не відповідав на телефон, і потім ми побачились, вони сказали, що ми були переконані, що тебе вбили. І ніби я в той час не був у жодній небезпечній ситуації, але вони боялися, що я вже мертвий. Тому що такі речі трапляються на війні. І лише тоді я зрозумів це особисто, що я можу померти. Є багато різних історій, але також я пам'ятаю, що була надзвичайно важка для мене ситуація. Це було під Маріуполем у 2015 році, де серед ночі ми під'їхали до блокпосту, і водій чомусь не вимкнув світло. І я пам'ятаю, що ті солдати на тому блокпосту дістали зброю і ніби бігли до нас, а я сидів біля водія, і було відчуття, що вони можуть застрелити нас через мить. Лише тому, що він не вимкнув світло. Тоді я був просто наляканий. Але я нічого не міг вдіяти, і це було дивовижно. Світло світило на хлопця, який, як я пам'ятаю, дістав пістолет ззаду, короткий такий пістолет, і, здавалося, був готовий до стрільби. Це було як у фільмі, це було так нереально, але це відбувалося насправді. Це постійна напруга на кожному кроці. Коли я був у певному місці, наприклад, 10 днів, я міг вже впоратися з тим, що відчуваю. Ну, це складні речі, які залишаються з вами, коротко кажучи. На щастя, у мене не було жодних ситуацій, травми, які трапляються з людьми, тому можна сказати, що мені дуже пощастило, і що якимсь чином, якщо можна так висловитися, хтось зверху постійно спостерігав за мною. Ще одна історія, це було теж під Маріуполем, теж на такій відкритій позиції, де були снайпери. Я навіть не знав, що опинюся в такому дуже небезпечному місці, тому що там ніколи не знаєш, напевно. Я насправді думав, що трохи спокійніше. Там ми дізналися, що є ділянка, яку ми повинні дуже швидко пройти, тому що снайпери нас вже побачили, і не було іншого шляху, як по цьому оголеному місці, куди ми йшли. Я пам'ятаю, що погода була дощова, був вітер. І я пам'ятаю, що нам потрібно було пробігти, ну, я не знаю, 100 чи, може, 200 метрів. А в мене був кевларовий жилет, фотоапарат, і це 17 кілограмів на мені. Було дуже тяжко. Мені раптом довелося бігти, і в мене не було сил. Але я просто повинен був бігти, тому що це була в якомусь сенсі битва. Кожна частка секунди була важлива. І я пам'ятаю, що поруч зі мною теж біг ще журналіст і оператор, який знімав. Він, до речі, потім поділився зі мною відео. І я пам'ятаю, що на записі було приблизно так. Ми не можемо зупинитися ні на секунду. Я пам'ятаю, коли я втік з того місця, був момент, коли мені було так спекотно, я був готовий зірвати свій жилет, зняти весь свій одяг, і це було просто неймовірно. Я не знаю, ендорфін, адреналін, я не знаю, що там сталося. Я ніколи в житті нічого подібного не відчував. Тому що це справді було усвідомлення того, що це смертельно небезпечно. Тому це трохи схоже на те, що коли все йде добре, можна розповідати ці історії, як анекдоти навіть. Але водночас, коли ти там, це взагалі не смішно. Це дуже важко, і я захоплююся тими, хто здатний терпіти це багато місяців. Але я знаю, що після цього ти не залишишся байдужим, і що це може зламати навіть найсильнішого хлопця, і що наша психіка є крихка.
Не може бути обоєнтне, і то кожного найвіншого тверділа може рушити, і що психіка наша є по просту круха.
Наскільки треба мати сильну психіку, щоб поїхати в центр подій?
Ну, я подивлюсь тих жовтнерів, так себе
застанавливаю. Я захоплююся цими солдатами. Мені цікаво. Я задаюся питанням, я не знаю, чи це правильний час, щоб його задати, але що би було, чи всі би були б такими жорсткими хлопцями в цій ситуації? Таке почуття відповідальності, така порядність в якомусь сенсі, тому що я розумію людей, які бояться, тому що всі ми різні. Кожен має різну природу, і, можливо, від них не було б користі, враховуючи, що вони були б паралізовані та нездатні діяти. Бо коли я переживаю такі ситуації, дещо екстремальні, я мушу визнати, що ми всі дуже різні, і така мить вона дуже змінює. Тому я дуже обережний, коли оцінюю людей, тому що мене не дивує, що в таких ситуаціях хтось паралізований. Просто може бути так. Це важко критикувати, тому що ми ніколи не знаємо, як ми відреагували в такій ситуації, як би ми тоді поводилися. Це може прозвучати дуже дико, але у мене такі дивні роздуми про ці кілька разів, коли я там був. Коли я повертався до цієї мирної, красивої нашої країни, коли я думав про це, у мене було відчуття, що цього ніколи не станеться. Але зараз у мене більше немає цього відчуття.
Ну так, але це ще ніколи не відбудеться. Уже дійсно цього почуття не маю.
Чи плануєте найближчим часом поїздку в Україну?
Я не планую, але за кожним разом, як вертаємо, то теж не планувалем.
Я не планую, але кожного разу, коли повертався, я теж не планував. Більше того, я вже був переконаний, що туди не повернуся, бо там помирають, а я люблю життя. І все ж кожного разу був привід повернутися. Щоразу після якоїсь ситуації я знав, що це точно кінець, я більше не поїду. Потім я знову сідав за кермо і їхав. Людина як ніби забуває про всі ці ситуації. В якийсь момент я став досить зухвалим. Можливо, я трохи вірю в свою зірку. Можливо, народився під щасливою зіркою. Ну, я не можу сказати, чи я точно ще повернусь в Україну, чи ні.
Не можу сказати, чи я ще, напевно, не вернуся на Україну.
Виставку Макса Скрєчковського «Поцілунок війни» можна оглянути в галереї Радіо Люблін за адресою вулиця Обронців Покою 2 до кінця травня. На сьогодні це все, а я з вами прощаюся. До зустрічі наступного тижня. Анна Ковалова.
Борщ. Український по-лубельську.